Ludzie Biblii. Święty Łukasz. Imię Łukasza w Piśmie Świętym pojawia się zaledwie 3 razy. Tyle razy wymienia je apostoł Paweł. 2 razy w listach pisanych podczas pierwszego więzienia w Rzymie, a więc około 62 roku, i 3 raz na krótko przed śmiercią, w 2 liście do Tymoteusza. Obecność Łukasza przy świętym Pawle czujemy jednak już wcześniej, bo począwszy od 2 podróży misyjnej apostoła, a więc od około 50 roku. Święty Paweł wyruszył w tę podróż zaraz po tak zwanym Soborze Jerozolimskim. Apostołowie i starsi na specjalnym zebraniu w Jerozolimie zatwierdzili treść katechetyczną oraz metodę misyjną świętego Pawła. Była to bardzo ważna decyzja. Paweł bowiem już w Antiochii, ale szczególnie podczas pierwszej podróży misyjnej, którą odbywał razem ze świętym Barnabą, głosił Ewangelię nie tylko Żydom, lecz także poganom. Gdy niektórzy z nich chcieli się przyłączyć do wspólnoty Kościoła, udzielał im chrztu albo polecał to uczynić swoim pomocnikom i w ten sposób przyjmował ich do wspólnoty Kościoła. Tymczasem chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Jerozolimy do Antiochii, powiedzieli Pawłowi i Barnabie, że źle robią, bo tych pogan trzeba najpierw obrzezać i zrobić z nich Żydów, a dopiero potem ochrzcić i zrobić z nich chrześcijan. Ani Paweł, ani Barnaba nie godzili się jednak na to. Wysłano ich zatem do Jerozolimy, gdzie około 49-50 roku zebrali się apostołowie i starsi, zapewne przełożeni różnych domowych wspólnot jerozolimskich, aby się naradzić i podjąć decyzję. Taką decyzję właśnie podjęto. Postanowiono nie nakładać na ochrzczonych pogan żadnych dodatkowych obowiązków. Mieli zachować Boże przykazania i tyle. Zażądano więc od nich, aby unikali bałwochwalstwa, nawet jego pozorów. Żądano także tego, aby nie spożywali krwi, ponieważ według ówczesnych przekonań żydowskich byłoby to naruszeniem przykazania stojącego na straży życia. A nadto udzielono im przestrogi, że teraz jako chrześcijanie nie mogą oddawać się rozpuście. Święty Paweł, mając za towarzysza Sylasa, przeszedł przez miejscowości, gdzie wcześniej już głosił Ewangelię, informując założone przez siebie kościoły o wynikach jerozolimskiego spotkania. Po drodze przyjął do grona misjonarzy młodego Tymoteusza, a wreszcie idąc na zachód, poprzez cały półwysep Azji Mniejszej, doszedł do Troady, do portu sławnego w starożytności miasta Troi, i tam miał dziwny sen. Ukazał mu się mieszkaniec Macedonii, Europejczyk, i prosił go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Macedonia była po 2 stronie Morza Egejskiego, na Półwyspie Bałkańskim. Od tego właśnie miejsca czujemy przy świętym Pawle obecność świętego Łukasza, późniejszego autora Dziejów Apostolskich, który opisał podróże apostolskie Pawła. Czujemy go, bo od tej właśnie chwili opowiada o Pawle w pierwszej osobie liczby mnogiej, traktując siebie samego jako współpracownika i towarzysza Pawła. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, pisze, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filipi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. W taki właśnie sposób Łukasz snuł swoją opowieść aż do chwili, gdy Paweł został zmuszony do opuszczenia wspomnianego tu miasta Filipi. Potem kronikarz podaje relację o działalności apostoła w trzeciej osobie. A kiedy Paweł po kilku latach, to jest około połowy 56 roku, wracał do Jerozolimy z trzeciej już podróży misyjnej, Łukasz spotyka się z nim ponownie w macedońskim mieście Filipi. I odtąd przez pewien czas znów będzie opowiadał o świętym Pawle jako jego towarzysz podróży do Jerozolimy i towarzysz pierwszych kroków w świętym mieście. Kim z pochodzenia był ten kronikarz działalności Pawła? Tego z całą pewnością nie wiemy. Najprawdopodobniej był Antiocheńczykiem. Być może był greckiego pochodzenia, ale mógł też być rodowitym Syryjczykiem, a nawet, jak chcą tego niektórzy egzegeci, mógł być Żydem żyjącym w diasporze, mieszkając właśnie w Antiochii, mieście, stolicy Syrii. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że z pochodzenia był poganinem, dobrze wykształconym w języku greckim. Tylko on bowiem na początku swoich ksiąg umieszcza prologi, jak to praktykowano w ówczesnych utworach literackich, a nawet dziełach fachowych, na przykład lekarskich. W Antiochii prawdopodobnie spotkał się ze świętym Pawłem, tam został chrześcijaninem i potem wyprzedził jako świętego Pawła, także spotkali się ponownie w Troadzie. Święty Paweł, przekazując od niego pozdrowienia w swoim liście do Kolosan, nazywa go lekarzem. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz. Jedni komentatorzy są zdania, że rzeczywiście Łukasz był lekarzem, inni w to wątpią. Jedni w jego terminologii i opisach chorób widzą dowody na taki jego zawód, inni sądzą coś przeciwnego. Dla świętego Pawła Łukasz mógł być niezastąpionym lekarzem. Niektórzy biografowie, zwracając uwagę na to, co apostoł przeżył, niezależnie od pieszych wędrówek, podczas których zaliczył przecież wiele tysięcy kilometrów, był kamienowany oraz kilkakrotnie przeżył biczowanie rzymskie i żydowskie. Taki człowiek musiał od czasu do czasu doznawać bardzo bolesnych skurczów, od których jedynym ratunkiem był prawdopodobnie masaż. I w tym właśnie Łukasz mógł być mu niezastąpionym. Mógł apostoła swoimi rękoma uwalniać od bólu, niezależnie od stopnia swojej fachowości. Dlatego stał się jego najmilszym lekarzem. Z tego, co przed chwilą wspominałem, wynikałoby, że Łukasz przez kilka lat nie miał z Pawłem bliższych kontaktów. To jednak nie musi być wcale prawdą. Wprost przeciwnie, wydaje się, że święty Łukasz w tym czasie, pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem w Filipi, wypełniał różne zlecenia świętego Pawła, między innymi zlecenia związane ze zbiórką pieniędzy dla jerozolimskiej wspólnoty chrześcijan, choć z imienia przy tej okazji nie był wymieniany. A zatem od pierwszego spotkania z apostołem był jego wiernym współpracownikiem. Po spotkaniu z Pawłem podczas jego powrotu z trzeciej podróży misyjnej Łukasz towarzyszył mu aż do Jerozolimy, a nawet podczas jego pierwszych kroków w świętym mieście. Do pisania w trzeciej osobie Łukasz powrócił, gdy apostoł otrzymał propozycję złożenia ślubu nazireatu oraz podczas procedury z tym ślubem związanej, co może zresztą świadczyć o pogańskim pochodzeniu Łukasza, który oddalił się od Pawła w tym czasie, gdy ten przez wspomniany ślub odnawiał swoją rytualną czystość Izraelity. Wiemy, że zakończenie ślubu miało dla Pawła przebieg dramatyczny. Próbowano go zamordować na terenie świątyni, ale z niebezpieczeństwa wyratowało go aresztowanie przez Rzymian. Podczas pobytu świętego Pawła w więzieniu w Jerozolimie i podczas dwuletniego jego więzienia w Cezarei Łukasz zapewne był zawsze w pobliżu i w jakiś sposób troszczył się o Pawła i jego sprawy. Gdy apostoł odwołał się do cesarza i rzymski namiestnik go postanowił już tam wysłać, Łukasz znów znalazł się przy boku apostoła. Towarzysząc Pawłowi, który był transportowany do Rzymu statkiem razem z innymi więźniami, Łukasz opisał tę drogę w Dziejach Apostolskich, pozostawiając nam jedną z najpiękniejszych starożytnych relacji o podróży morskiej. Wspomina więc w niej o rozsądnych radach Pawła, by przezimować na Krecie. Z mistrzostwem opisuje wielką burzę morską, roztrzaskanie statku u brzegów Malty, a wreszcie dotarcie do Italii i samego Rzymu. Na zakończenie tej relacji opowiada już w trzeciej osobie o spotkaniu świętego Pawła z przedstawicielami rzymskiej wspólnoty żydowskiej. Pozdrowienia od Łukasza, przekazywane przez Pawła w liście do Kolosa i do mieszkańca Kolosów Filemona, świadczą o obecności Łukasza przy Pawle podczas całego tego pierwszego rzymskiego więzienia. Być może po uwolnieniu apostoła Łukasz towarzyszył mu w jego dalszych wyprawach, ponieważ znalazł się przy nim znów, gdy Paweł ponownie został aresztowany. W drugim bowiem liście do Tymoteusza święty Paweł z uznaniem napisał: „Tylko Łukasz jest ze mną”. A zatem Łukasz, zapewne obok Tymoteusza, był jednym z najwierniejszych towarzyszy i współpracowników świętego Pawła. Tradycja przypisuje mu napisanie pełnej obrazów miłosierdzia trzeciej Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich. Wydaje się, że ten czas, gdy trzymał się blisko Pawła, gdy ten przebywał w więzieniu zarówno w Cezarei, jak i w Rzymie, był najdogodniejszym okresem na zbieranie materiałów do tych dzieł, a nawet na ich redakcję. Ponieważ w pierwszych dwóch rozdziałach swojej Ewangelii Łukasz opowiada o poczęciu, narodzeniu i dzieciństwie Jezusa, przedstawiając treści, których często jedynym, a na pewno najdoskonalszym świadkiem była Maryja, uważano często, że święty Łukasz był powiernikiem Maryi, że ona tylko jemu samemu opowiedziała pewne niezwykłe sceny ze swojego życia. Nie wiadomo jednak, czy on osobiście spotkał Maryję, czy też informacje pochodzące od niej przekazała mu jakaś inna osoba, która usłyszała Jezusowej Matki. Legendy przypisują Łukaszowi jeszcze jeden zawód. Miał być malarzem. I to legendy związane z całym szeregiem ikon Najświętszej Maryi Panny, między innymi legendy związane z naszym jasnogórskim obrazem, mówią, że to święty Łukasz go namalował, podobnie jak i inne stare, na przykład obrazy, na przykład na blacie stołu z nazaretańskiego domu. Wydaje się jednak, że Łukasz był raczej malarzem pióra i w taki sposób opisał szereg scen, zwłaszcza związanych z poczęciem, narodzeniem i dzieciństwem Jezusa, że posłużyły one jako tworzywo do plastycznych przedstawień tych scen. Niewiele wiemy o tym, co Łukasz robił później. Według tradycji zginął śmiercią męczeńską lub zmarł nawet śmiercią naturalną w Beocji, jednej z krain greckich, w wieku 84 lat. Jego ciało najpierw miało spoczywać w Tebach, a w IV wieku zostało przeniesione do Konstantynopola i umieszczone w Bazylice Świętych Apostołów. W VIII wieku zostało podobno przewiezione do Padwy, ale to chyba raczej zrabowali je i przewieźli tam krzyżowcy, gdy podczas czwartej krucjaty w 1204 roku napadli na Konstantynopol. Obecnie jego relikwie znajdują się w Padwie, w Bazylice Świętej Justyny. W XIV wieku część tych relikwii przekazano Czechom do katedry Świętego Wita w Pradze. W 2000 roku relikwie padewskie i praskie zostały w Padwie poddane wnikliwym badaniom, które potwierdziły, że jedne i drugie pochodzą od tej samej osoby. Benedyktyni z padewskiego opactwa Świętej Justyny głoszą, że badania wykazały autentyczność relikwii Świętego Łukasza.